Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O istocie Bożego Narodzenia jako objawienia się Boga bliskiego człowiekowi mówił w czasie audiencji ogólnej Benedykt XVI. Zaczniemy od tego wydarzenia. Powiemy też o oświadczeniu watykańskiego rzecznika, który wyjaśnił, że ogłoszenie razem dekretów o Piusie XII i Janie Pawle II nie zapowiada ich wspólnej beatyfikacji. Magazyn zakończy ostatni odcinek franciszkańskiego cyklu, w którym pytamy, jak dziś na wzór biedaczyny z Asyżu franciszkanie odbudowują Kościół. 23 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Kto nie rozumie tajemnicy Bożego Narodzenia, ten nie pojmuje decydującego elementu życia chrześcijańskiego. Wskazał na to Benedykt XVI w środowej katechezie, którą poświęcił historii kształtowania się obchodów Bożego Narodzenia. Papież przypomniał, że fundamentalnym wydarzeniem, na którym opiera się nasza wiara i nadzieja, znanym od początków chrześcijaństwa w liturgii, jest zmartwychwstanie Chrystusa. Boże Narodzenie chrześcijanie zaczęli świętować później.
Od IV wieku liturgia Kościoła zwraca uwagę również na rangę Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy datę narodzin Jezusa, 25 grudnia, podaje Hipolit Rzymski w 204 roku w komentarzu do Księgi Daniela. Szczególny akcent otrzymuje Boże Narodzenie w czasach świętego Franciszka w jego słynnej inscenizacji żłóbka w Greccio. Tradycja tego wydarzenia przetrwała do naszych czasów.
Benedykt XVI wskazał, że dzięki rozwiniętej, zwłaszcza przez świętego Franciszka, bożonarodzeniowej tradycji, Bóg staje nam się tak bardzo bliski, iż możemy do Niego mówić ty i odkrywamy, że niczego w naszym życiu nie chce On uczynić na siłę, a Jego mocą jest miłość.
Dzięki świętemu Franciszkowi chrześcijanie mogli odkryć, że w Boże Narodzenie Bóg naprawdę stał się Emanuelem, Bogiem z nami, od którego nie oddziela nas żadna bariera czy dystans. W tym dzieciątku Bóg stał się tak bardzo bliski każdego z nas, że możemy do Niego mówić ty i podjąć z Nim pełną ufności relację głębokiej miłości, tak jak to czynimy wobec niemowlęcia. W tym dziecięciu objawia się Bóg miłość, który przychodzi bezbronny, nie używa siły, ponieważ nie chce nas zdobyć jakby zewnętrznie, lecz pragnie być przez nas przyjęty w wolności. Bóg czyni siebie bezbronnym dzieckiem, aby przezwyciężyć pychę, przemoc, ludzką żądzę posiadania.
Papież podkreślił, że najważniejszym tytułem, jaki przyznajemy Jezusowi Chrystusowi, jest właśnie Syn Boży. Przypomniał też, że kto nie przyjmuje Jezusa sercem dziecka, nie może wejść do Królestwa Bożego. W czasie audiencji w auli Pawła VI zabrzmiały już pierwsze życzenia świąteczne skierowane między innymi do naszych rodaków.
Siostry, bracia, drodzy Polacy, raz jeszcze staniemy wkrótce wobec tajemnicy wigilijnej nocy i Bożego Narodzenia. Wraz z Marią i Józefem będziemy adorowali Boże Dziecię leżące w żłobie. Wam tu obnicym, waszym bliskim i waszym rodakom życzę serdecznie radosnego pieczenia Bożego Syna, który przychodzi, by przemienić nas nowego człowieka i udzielić daru zbawienia. Niech Jezus opromieni wasze życie swoim światłem, miłością, pokojem i nadzieją. Błogosławionych świąt!
Audiencja odbyła się w świątecznej scenerii. Przed meksykańską szopką kolędy grał zespół folklorystyczny z północnych Włoch. Przypomnijmy, że jutro Benedykt XVI będzie sprawował w Bazylice Watykańskiej tradycyjną pasterkę. Początek liturgii transmitowanej w pierwszym programie Telewizji Polskiej o godzinie 22:00. Natomiast o 7:00 rano przy grobie Jana Pawła II sprawowana będzie czwartkowa Eucharystia w języku polskim, na którą zaproszeni są rodacy przebywający w Rzymie.
Zrozumiała jest ogromna wrażliwość Żydów na wszystko, co dotyczy okresu II wojny światowej i Holokaustu. Podpisanie dekretu o heroiczności cnót Piusa XII wywołało pewne reakcje w świecie żydowskim, dlatego szerszej publiczności należą się wyjaśnienia w tej sprawie. Czytamy w nocie, którą wydał watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi zwraca uwagę, co to jest dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności cnót. Jest stwierdzeniem przegłosowanej przez tę dykasterię, po zbadaniu pism sługi Bożego i świadectw o nim, pozytywnej oceny faktu, że może on być wzorem cnót chrześcijańskich. Chodzi o intensywne odniesienie do Boga i stałe dążenie do ewangelicznej doskonałości. Nie wydaje się oceny historycznej wszystkich jego działań. To samo dotyczy beatyfikacji. Świętość urzeczywistnia się w historii, a zatem każdy święty podlega ograniczeniom i uwarunkowaniom typowym dla naszego człowieczeństwa. Beatyfikując któregoś ze swoich synów, Kościół nie wyraża przez to uznania dla dokonanych przez niego wyborów historycznych, mówił Jan Paweł II, wynosząc przed 9 laty do chwały ołtarzy Piusa IX i Jana XXIII.
Postępy sprawy beatyfikacyjnej Piusa XII nie ograniczają bynajmniej dyskusji nad jego konkretnymi decyzjami, zaznacza dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Kościół stwierdza jedynie, że zostały podjęte z czystą intencją, by jak najlepiej pełnić papieską służbę o najwyższej, dramatycznej wręcz odpowiedzialności, czytamy w oświadczeniu. W każdym razie uważna troska Piusa XII o los Żydów, co niewątpliwie ma znaczenie dla oceny jego cnót, jest szeroko poświadczona i uznana również przez wielu z nich. Ksiądz Lombardi uważa za zrozumiałe żądanie udostępnienia wszystkich materiałów archiwalnych z lat wojny, ale przypomina, że ze względu na potrzebę ich uporządkowania i skatalogowania na otwarcie trzeba będzie jeszcze poczekać kilka lat. Wyjaśnia ponadto, że równoczesne ogłoszenie dekretów kongregacji o Piusie XII i Janie Pawle II wcale nie oznacza, iż odtąd ich sprawy toczyć się będą razem. Każda z nich idzie własną drogą i nic nie pozwala przypuszczać, że obie beatyfikacje miałyby się odbyć równocześnie.
Ponadto watykański rzecznik przypomina bardzo przyjazny i pełen szacunku stosunek Benedykta XVI do narodu żydowskiego. Świadectwa tego znaleźć można w jego teologii. Zatem podpisania dekretu o heroiczności cnót Piusa XII nie należy uważać za akt wrogi Żydom, ani za przeszkodę w dialogu żydowsko-katolickim. Przeciwnie, mamy nadzieję, że najbliższa wizyta papieża w rzymskiej synagodze będzie okazją do bardzo serdecznego potwierdzenia i umocnienia tych więzi przyjaźni i poważania, dodaje ksiądz Lombardi. Jego optymizm zdaje się potwierdzać zapowiedź, że na papieską wizytę, o ile do niej dojdzie, przybędzie z Jerozolimy do Rzymu delegacja Wielkiego Rabinatu Izraela. Jego dyrektor generalny Oded Wiener poinformował o tym w izraelskim radiu.
Duchowe dziedzictwo świętego Franciszka, jak dziś jest rozumiane? Jak swoją misję w Kościele współczesnym rozumieją franciszkanie? Jakie stoją przed nimi wyzwania? O tym w ostatniej audycji Rafała Łącznego, przygotowanej w związku z przypadającym w tym roku 800-leciem zatwierdzenia reguły świętego Franciszka. Członkowie poszczególnych wspólnot będą m.in. próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak dziś, na wzór swego założyciela, odbudowują Kościół.
Obchody 800-lecia zatwierdzenia reguły świętego Franciszka pozwoliły poszczególnym rodzinom zakonnym spojrzeć nie tylko na historię własnych wspólnot, ale i zastanowić się nad przyszłością. Wszak skoro tak wielu młodych ludzi po dziś dzień fascynuje sposób życia świętego z Asyżu, to wydaje się, że franciszkanie, bez względu na to, czy za 100, czy też 200 lat, wciąż będą cieszyć się powołaniami, a co za tym idzie, będą mogli spełniać swoją wyjątkową rolę w życiu Kościoła. Ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy prowincji pod wezwaniem świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemie w Krakowie, zakonu braci mniejszych konwentualnych, ma nadzieję, że franciszkanie w Kościele, w świecie wciąż będą potrzebni.
Myślę, że franciszkanie będą dalej potrzebni. Zresztą o co się pytałem między innymi Franka Rodé, kiedy mieliśmy kapitułę namiotów w Rzymie w Asyżu tuż po Wielkanocy, kiedy właśnie wtedy mieliśmy światowe obchody 800-lecia zakonu i ona mu udzielił dla franciszkanie.pl takiego krótkiego wywiadu i on też potwierdził, że franciszkanie są potrzebni. Naszym hasłem, naszym zawołaniem, naszym sposobem życia jest głoszenie wszędzie pokoju dobra, zaprowadzenie tego pokoju dobra. Widzimy, jak wiele zła jest w świecie, jak wiele konfliktów, jak wiele różnych mniejszości pokazuje swoją odmienność, swoją odrębność i myślę, że my jako franciszkanie powinniśmy szukać tych części wspólnych, tych wszystkich zbiorów, które mamy w świecie, patrzeć, co nas może łączyć, podejmować wspólne dzieła z ludźmi innych wyznań, ale także z ludźmi niewierzącymi. Myślę, że to jest dla nas szansa, dlatego że dzisiaj w ogóle świat stawia na dialog, na rozmowy. Kościół tak samo, bo przecież jest ekumenizm i dialog międzyreligijny. I tu myślę, że tu jest miejsce i pierwsza ta rola dla franciszkanów, że to jest jakby zgodne z naszym charyzmatem, zgodne też z naszą naturą ludzi, którzy są pokojowo nastawieni do innych i którzy chcą tego pojednania między ludźmi, chcą tego szukania wspólnego języka, wspólnych inicjatyw. Więc myślę, że dzisiaj powinniśmy też iść w tym kierunku.
Na swojej wyjątkowej drodze święty Franciszek podczas modlitwy w kościele pod wezwaniem świętego Damiana usłyszał: Franciszku, odbuduj mój kościół. Jak przyznaje brat Paweł Teperski, rzecznik prasowy krakowskiej prowincji zakonu braci mniejszych kapucynów, wezwanie to jest nadal aktualne. Zadanie to podejmują duchowi synowie biedaczyny z Asyżu.
Ten rok przeżywania jubileuszu reguły właśnie w tym kierunku mnie poprowadził. Jakby to jest odkrycie, które mam, że charyzmat franciszkański jest taki troszeczkę trudny do zdefiniowania, bo wszyscy się śmieją z nas. A co wy konkretnie robicie? Te siostry mają taki charyzmat, opiekują się tutaj w przedszkolach dziećmi. Ci bracia mają taki charyzmat, robią to. Co wy jako franciszkanie konkretnie robicie? Naszym konkretnym byciem, charyzmatem, darem dla Kościoła jest życie w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, w prostocie i radości franciszkańskiej. I myślę, że jest to misja, którą mamy w sposób bardzo poważny do spełnienia dzisiaj, właśnie odbudowania Kościoła, ale tak jak uczynił to Franciszek. Bez krytykowania, bez narzekania, a w miłości do hierarchii, w miłości do tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze i w miłości do ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół. Czyli ta odnowa zaczyna się od tego, że tak naprawdę to my najpierw musimy się zmienić, nawrócić. Znaczy nie musimy, ale jesteśmy zaproszeni, aby podać się szałowi Bożej miłości, który nas ogarnia, aby przeniknąć nas i abyśmy byli tym czytelnym znakiem. I tak to odczytuję również dla siebie, że jeżeli ja, a mam pragnienie, żeby zmieniać Kościół i to bardzo duże, widzę dużo problemów, słabych części Kościoła, trudności, z którymi się boryka, kryzysów, już konkretnie kryzysów. I widzę, że lekarstwem na to jest moje nawrócenie. To jest droga, którą pokazuje mi Franciszek, ale to jest droga, którą przede wszystkim pokazuje nam wszystkim Jezus Chrystus.
Ojciec Zefiryn Mazur z Krakowa, z prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Zakonu Braci Mniejszych, Bernarden, zwraca uwagę, że współcześnie wymagania stawiane franciszkańskim zakonnikom rosną.
Także współczesny młody człowiek, patrząc na duchowych synów świętego Franciszka, braci mniejszych, z pewnością takiego oczekuje sposobu patrzenia na Kościół, zaangażowanie w Kościele przez swoją postawę, przez czyny, przez radykalizm. W rozmowach z wielu młodymi ludźmi podczas dni skupień, rekolekcji, które organizuję, podczas wymiany zdań na różnych spotkaniach, w korespondencji przewija się jedno, że i współczesny młody człowiek pragnie takiego sposobu życia, postępowania, jaki dał przykład święty Franciszek.
Staramy się żyć według nauczania Jezusa Chrystusa. To nasz sposób na skierowane do Franciszka wezwanie do naprawy Kościoła, mówi ojciec Szewek.
Także głosić wszędzie, gdzie się tylko da, Ewangelię, czy to z ambony, czy poprzez media. Także prowadzić różne dzieła, które są ściśle ewangeliczne, charytatywne, czyli starają się jakby wsłuchiwać w głos Kościoła, co jest dzisiaj potrzebne, w głos ludzi, czego od nas się oczekuje. To na tej zasadzie ma to odbudowanie Kościoła trwać, że idziemy też tam, gdzie brakuje wiedzy o Chrystusie. Dlatego prowadzimy dużo misji. Mamy w Uzbekistanie, w Boliwii, w Peru, w Paragwaju, w Ugandzie. Czyli być też dyspozycyjni, że tam, gdzie księża biskupi nas proszą, abyśmy poszli, abyśmy byli, to staramy się na ile tylko to jesteśmy w stanie fizycznie, to znaczy jesteśmy w stanie wysłać jakichś braci, to staramy się odpowiadać pozytywnie na te ich zapotrzebowania. To było świetnie widać po II wojnie światowej, kiedy my poszliśmy właśnie na Dolny Śląsk, gdzie brakowało kapłanów, gdzie próbowaliśmy odbudować życie parafialne. Dlatego dzisiaj mamy tak dużo parafii. Przecież to nie jest jakby cechą charakterystyczną zakonników prowadzenie parafii. Ale były takie potrzeby. Księża biskupi się zwrócili, no i my poszliśmy za tą prośbą. Tym bardziej, że święty Franciszek zawsze kładł nacisk na to, żebyśmy byli posłuszni Kościołowi i także byli w bardzo ścisłych, bliskich relacjach ze stolicą apostolską, z biskupami miejsca, żebyśmy nic nie robili wbrew duchowieństwu hierarchicznemu.
Współcześnie święty Franciszek stał się orędownikiem pokoju. To właśnie w Asyżu odbyło się pierwsze, zapoczątkowane przez Jana Pawła II, spotkanie modlitewne w intencji pokoju. W 1986 roku do miasta świętego Franciszka przybyło około 150 przedstawicieli 12 największych religii świata. Jak mówi ojciec Szewek, dla Franciszka jednym z imion Boga był pokój.
Po drugie, święty Franciszek zdawał sobie sprawę doskonale, że wszyscy pochodzimy od tego samego Boga Stwórcy, więc wszyscy dla siebie musimy być braćmi. Nie, że jesteśmy, ale powinniśmy być braćmi dla siebie. Więc bez względu na to, kim jesteśmy, to powinniśmy pokojowo się nastawić do innych ludzi. Tym bardziej, że święty Franciszek naśladował Chrystusa, a wiemy, że Chrystus nie odrzucał nikogo. Stawał w obronie tych, których często właśnie kapłani, faryzeusze odrzucali, chcieli kamienować. On stawał w ich obronie. I święty Franciszek też. On szuka tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I stąd wyrasta na ten symbol pokoju. Człowieka dobrej woli, który jest nastawiony na życie, który jest nastawiony właśnie na pojednanie między ludźmi, na zgodę między ludźmi. Jemu zależało właśnie na tym, żebyśmy byli jedną wielką rodziną, no bo jesteśmy, mamy tego samego ojca, prawda? A każdy dąży do tego, żeby rodzina była pojednana, a nie pokłócona.
Gdy franciszkanie świętują 800-lecie zatwierdzenia reguły, trudno nie zadać sobie pytania, czy jest szansa, by poszczególne rodziny gałęzi męskiej pewnego dnia znów stały się jedną wspólnotą. Ojciec Zefiryn Mazur Bernardyn przyznaje, że ma taką nadzieję.
Oczywiście, nie odcinając się od historii, każda wspólnota zakonna, każda rodzina zakonna ma swoją historię, a więc ma swoją tożsamość. I najgorsze by było, gdyby odciąć się od korzeni, odciąć się od swojej tożsamości. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tu kurczowo się trzymać i mówić, my to mamy, wy przyjmijcie to, bo to jest nasze lepsze. Ten wspólny mianownik czy źródło jest święty Franciszek, jest jego duchowość. I najgorzej by było, gdybyśmy bili się i walczyli nie wiadomo w jaki sposób i mówili, że Franciszek jest zarezerwowany dla nas albo dla was, w tym czy w tamtym. Ta osobliwa historia każdej rodziny zakonnej ma piękne dzieje i trudno by było, żeby to jak papiery wrzucić do kosza i spalić i powiedzieć, to nie jest już ważne. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby ten wspólny czynnik, wspólna historia i korzenie, jakie mamy w świętym Franciszku, jego duchowości, szukali tego, co nas zbliża do siebie w osobie świętego Franciszka, co sprawia, że jesteśmy jego braćmi tej wielkiej rodzinie zakonnej, a w tej tożsamości, w której jesteśmy, w konkretnej rodzinie zakonnej, umieli przedkładać nad wspólne dobro, jaką jesteśmy rodziną od świętego Franciszka.
To dzięki franciszkanom w kościele przyjęło się święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czy Joachima i Anny, rodziców Maryi. Tak znana sekwencja jak Stabat Mater, czy druga część modlitwy Zdrowaś Maryjo, również są franciszkańskiego pochodzenia. Jeden z najbardziej znanych stygmatyków, ojciec Pio, to przecież franciszkanin, kapucyn. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, tak zwany franciszkanin czarny, czyli konwentualny, rozpoznawany jest niemalże na całym świecie. 800-lecie zatwierdzenia reguły świętego Franciszka z całą pewnością jeszcze tę wiedzę poszerzyło.
Był to ostatni program franciszkańskiego cyklu w opracowaniu Rafała Łącznego. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania naszej jutrzejszej audycji o tym, dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy właśnie 25 grudnia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.